W dzisiejszej audycji Czytać, aby być mądrym rozmawiamy o osobie i książkach ojca profesora Mieczysława Krąpca z jego współpracownikiem i następcą na katedrze metafizyki, księdzem profesorem Andrzejem Marniarczykiem. Księże profesorze, maj to czas wspomnień o ojcu profesorze Krąpcu. 25 maja wypadła 92. rocznica jego urodzin, zaś 8 maja 5. rocznica śmierci. Jednakże mimo odejścia ojca Krąpca, dla uczniów i współpracowników jego obecność jest wciąż namacalna. Być może właśnie dzięki jego wspaniałej twórczości pisarskiej. Jakie jego książki z dziedziny filozofii mógłby ksiądz profesor zarekomendować słuchaczom audycji Czytać, aby być mądrym?
Rzeczywiście, maj to jest taki szczególny miesiąc wspomnień o ojcu Krąpcu. I to ciekawe, że choć człowiek żyje i tu na ziemi jego życie się kończy, to jednak są pewne formy działalności ludzkiej, które pozostają po nim. I taką z jednych form jest właśnie cała tak zwana dziedzina kulturowa. Bo kultura to jest nic innego jak uprzedmiotowienie ducha ludzkiego. Stąd też właśnie duch ludzki między innymi zachowuje swoją wieczność tutaj właśnie w tej rzeczywistości, jakby powiedzieliśmy, skończonej, poprzez to, co zostało wytworzone. I takim znakiem ducha ludzkiego są książki. To właśnie w książkach, w słowie zapisanym, spotykamy się z kimś, kogo już nie ma. To wchodzimy właśnie z tym człowiekiem w jakiś dialog poznawczy. Odczytujemy jego myśli, spotykamy się ze światem, który widział, z człowiekiem, którego właśnie w jakiś sposób rozumiał. I w ten sposób ktoś, kto był daleko, czy ktoś, kto już dawno jakby od nas odszedł, nas staje się bardzo bliski. I dlatego też przywoływanie dzieł ludzkich, książek jest właśnie takim szczególnym momentem obcowania z człowiekiem, który kiedyś tworzył. I taki też jest sens dzisiaj rozmawiania o książkach ojca Krąpca, bo właśnie książka jest tym miejscem, gdzie możemy się z nim spotkać. Jakie książki można by było wskazać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy żyjemy w bardzo skomplikowanej kulturowo sytuacji? No na pewno książką, którą warto polecić, jest właśnie książka zatytułowana Dlaczego zło? Czemu warto ją dziś polecić? No, wszyscy doświadczamy w jakiś sposób pewnej obecności zła w kulturze, w społeczeństwie, w ogóle w środowisku, które nas otacza. I ważne jest to, byśmy wiedzieli najpierw, czym jest właśnie zło i w jaki sposób właśnie chronić się przed złem. Ta lektura może nas naprowadzić na tego typu właśnie poszukiwanie odpowiedzi, czym jest zło i dlaczego, i jak się chronić. Choć nie jest to książka łatwa, bo jest to książka właśnie pisana z punktu filozofii. Tam znajdziemy odpowiedź na to pytanie, że zło to jest przede wszystkim pewnym brakiem w dobru, bo na ogół otacza nas dobro, ale w tym dobru mogą być braki. I otóż ważne jest, byśmy swoje właśnie życie organizowali w ten sposób, że te braki usuwamy. I każdy usunięty brak jest powiększeniem dobra. I w ten sposób nie tyle narzekamy na zło, że nas otacza, ale właśnie staramy się czynić coś dobrego i każde uczynione dobro, odrobina dobra sprawia, że o tyle lepszy staje się wokół nas świat. Warto więc pod tym kątem właśnie poczytać tę książkę Dlaczego zło? Druga taka ważna dziedzina naszego życia, w której uczestniczymy, to jest właśnie dziedzina polityki. Człowiek przecież jest istotą społeczną. Dawniej określano człowieka właśnie jako zoon politikon, a więc istota polityczna. Czyli w tym sensie, że żyjemy w społeczeństwie i społeczeństwo to jest też takim miejscem, gdzie możemy się rozwijać albo też możemy się właśnie degenerować. Stąd ważne dzisiaj, byśmy rozumieli, czym jest polityka i dlaczego warto uczestniczyć w polityce, dyskutować, starać się. A klucz jest bardzo prosty. I w książce Człowiek i polityka możemy znaleźć właśnie ten klucz, który mniej więcej wygląda w ten sposób, że w środku wszelkiej działalności polityki stoi człowiek, a bliżej dobro człowieka. Stąd każdy system polityczny, każda partia polityczna może być mierzona tym kluczem. Mianowicie, czy rzeczywiście celem tej partii, celem właśnie tej polityki jest dobro człowieka jako człowieka. Nie dobro człowieka jako członka jakiejś grupy, a więc pewnego interesu grupy, ale właśnie dobro człowieka jako człowieka. I wtedy polityka staje się właśnie taką roztropną drogą realizowania właśnie dobra osoby. Na co zwraca uwagę między innymi właśnie ojciec Krąpiec w tej swojej bardzo głęboko przemyślanej książce Człowiek i polityka. I wreszcie także ważna dziedzina naszego życia to jest dziedzina wolności. Dziś często właśnie wolność staje się swawolą. Jak ten dar, który mamy od Boga, dar wolności, jak go zagospodarować? I o tym domagał, o tym przypominał nam Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek. I o tym często dzisiaj przypominamy, że wolność nie może być rozumiana jako swawola. Właściwa wolność musi być kierowana prawdą, a co jeszcze ważniejsze, musi być kierowana dobrem. I tam, gdzie wolność kierowana jest dobrem i prawdą, staje się rzeczywiście ludzką wolnością. To jest prawdziwie ludzka wolność, która nas buduje i która buduje społeczeństwo.
Na szczególną uwagę zasługuje seria wydawnicza Rozmów z ojcem Krąpcem. Jest ona zapisem nagranych rozmów z mistrzem. I płyty CD z rozmowami i książki są dostępne, ukazując w szczególny sposób mądrość i dynamiczną osobowość ojca Krąpca. Jakie są zalety tej formy, dialogu z mistrzem? Jakie tytuły są szczególnie ważne i aktualne dzisiaj?
Jedną z najwcześniejszych form właściwie zapisywania myśli, dyskutowania myśli był dialog. Bo kiedy sięgamy do literatury filozoficznej, ale nie tylko filozoficznej, choć tu szczególnie mówimy o filozoficznej, książki Platona pisane są w formie dialogu. I dialog był też taką drogą wspólnego poszukiwania prawdy. To jest jakby wielka zaleta pewnych literatury, która pisana jest w formie dialogu, że dwaj mówiący ze sobą ludzie próbują poszukiwać prawdy, wdrapywać się jakby na tę górę, z której chcą oglądać właśnie to, co nazywamy prawdą. Stąd też ważne jest, że przy ukazywaniu właśnie głębi myśli ojca Krąpca również upowszechnia się jego rozmowy. Te rozmowy są upowszechniane jakby w dwóch formach. Właśnie na płytach CD, które można posłuchać. Jest to szczególna rzecz wartościowa, bo spotykamy się ze żywym słowem. Tu jakby autor staje obok nas i możemy jakby go słyszeć. Ten głos dociera do głębi naszego intelektu, ale też tak również do głębi naszej duszy i staje się dialogiem. My możemy go pytać, oczywiście nie odpowie na nasze bezpośrednio pytanie, ale w tym właśnie słowie mówionym jakby brzmi odpowiedź dla nas. I również są dostępne te rozmowy w formie pisanej. W ten sposób jakby czytając wchodzimy w ten duchowy kontakt z osobą, która rozmawia. Tych książek właśnie w ten sposób jakby zredagowanych jest już parę. Jest właśnie są rozmowy o człowieku, są rozmowy o polskiej kulturze humanistycznej, są rozmowy o prawie, o poznawaniu, są też rozmowy o metafizyce i w przygotowaniu pewnie będą i następne. Ale ta forma jest właśnie takim wprowadzeniem do trudniejszej czasem myśli filozoficznej, trudniejszej interpretacji. Warto po nią sięgnąć, bo jest to szczególnie ważne, zaś w tych dialogach, w tych rozmowach tu ujawnia się bogactwo osobowości ojca Krąbca.
Posłuchajmy teraz fragmentu wspomnianych płyt.
W stosunku do zła trzeba zająć postawę, jakby powiedzieć, defensywną, obronną, wytrzymać napór zła. Napór tego zła my w naszym życiu indywidualnym dostrzegamy z różnych stron. To są nasze pokusy, pokusy bogactwa. To, co święty Jan Ewangelista mówił, wszystko, co jest na świecie, jest albo pożądaniem oczu, a więc bogactwa, ekonomia i tak dalej, prawa ekonomiczne, zbogacić. Drugie, pożądanie oczu, to co związane jest bardzo z ważnym dziedziną, jak jest przekazanie życia. Nadużyć tutaj jest przekazaniem życia, jest bardzo dużo, pożądliwość tutaj może wystąpić, pożądliwość jedzenia, picia i życia indywidualnego i życia społecznego. Ciągle jesteśmy atakowani. Nie można żyć w nieświadomości tego, że zło jest i w nas, i wokół nas. Kto by chciał sobie życie urządzić i zamknąć oczy na otaczające zło i w sobie, i poza sobą, ten jest człowiekiem nierealnym. I wobec tego stosunku do atakującego zła trzeba przyjąć postawę. Najpierw wstrzymania naporu. Sustinere. I to jest może najważniejsze.
Niestety nie wszyscy mogli osobiście poznać ojca profesora. Proszę opowiedzieć, jakim był człowiekiem, jakie miał poczucie humoru, dlaczego był tak kochany przez ludzi? Na jego pogrzeb przyjechały przecież tysiące osób z całej Polski.
W tym pewnie jest tajemnica każdego człowieka, że okazuje się, oddziaływujemy na drugich ludzi, nawet nie wiedząc w jaki sposób. Ale z drugiej strony ta reakcja drugiego człowieka na nas jest jakby tym autentyczną odpowiedzią. I tutaj z tego, co widzieliśmy, co do dnia dzisiejszego jakby też doświadczamy, bo przecież to już jest piąta rocznica, jednak ciągle gromadzi ona spore rzesze ludzi i uczniów, i właśnie tych, którzy współpracowali z nim, ale nowych, którzy zapoznają się z myślą ojca Krąbca już tylko z książek czy z kaset. To ukazuje nam, że był kimś, kto może być przewodnikiem, nie tylko drogowskazem, ale przewodnikiem po dzisiaj bardzo skomplikowanej kulturze, ale też i skomplikowanej historii naszego społeczeństwa. Druga sprawa, był też człowiekiem, który dodawał sił i optymizmu innym. I wówczas takie spotykanie się jest tym właśnie spotykaniem, które promieniuje. I to dało się właśnie od ojca Krąbca jakoś szczególnie doświadczyć. Czy to właśnie to poczucie takiego humoru, który potrafi uczynić dystans do czasem wielkich problemów, żeby lepiej ich widzieć. Taka postawa otwartości dla każdego człowieka, by go właśnie wysłuchać i próbować zrozumieć, dlaczego w ten sposób myśli. Ale z drugiej strony był to człowiek, który zdawał sobie sprawę, że myślenie, poznanie jest podstawą ludzkiego działania. W związku z tym nie można tutaj tego lekceważyć. Błąd w poznaniu staje się wielkim błędem w działaniu, w wychowaniu, w tworzeniu, w kulturze. Stąd też tak strasznie zależało mu na tym, by poznanie nie było zakłamane. By poznanie zawsze miało na celu prawdę. Bo wówczas nasze działanie prawdziwe będzie, nasza kultura będzie prawdziwa i nasze życie będzie w prawdzie.
Ojciec Krąbiec był również świetnym felietonistą. Dowodem tego były jego cotygodniowe felietony w cyklu Myśląc Ojczyzna w Radiu Maryja w latach 1998-2004, jak również wydany zbiór tych felietonów o znamiennym tytule wyrażającym właściwie najgłębszy sens człowieczeństwa – Bardziej być. Jaki jest szczególny wymiar tej posługi filozofa?
Felietony, czy też w ogóle to, co nazywamy bardziej tak ogólnie upowszechnianie pewnej wiedzy właściwie jest wpisane w działalność dominikańską. To słynne powiedzenie contemplare aliis tradere, czyli najpierw kontemplować, samemu poznawać rzecz, zgłębiać, a później przekazywać ją innym. I tu ta działalność felietonowa ojca Krąbca jakby spełnia tą zasadę właśnie życia dominikanina, ale też i życia naukowca, że nie może pozostać ze swoją wiedzą jakby zamknięty sam w sobie, ale chodzi o to, żeby tą wiedzą się dzielić. I przecież nie wszyscy, którzy słuchają, są specjalistami w danej dziedzinie. Ale jednak to, co nazywamy filozofią, jest bliskie każdemu człowiekowi, bo każdy człowiek jest z natury filozofem. W związku z tym ważne jest, by z tą prawdą dotyczącą czego? No dotyczącą rozumienia świata, dotyczącą rozumienia człowieka, z tą prawdą, która pokazuje nam, że jest sens świata, jest sens życia człowieka, właśnie docierać do nie tylko uczonych, nie tylko specjalistów, ale właśnie do każdego człowieka, który słucha. I wtedy właśnie ten człowiek widzi, że ważne jest to, by mieć. Ważne jest to, by właśnie żyć, bo przecież jesteśmy istotami materialnymi, cielesnymi. Ale ostatecznie właśnie człowiek spełnia się jako człowiek w tym, co znaczy być. Właśnie być człowiekiem. I warto do tych felietonów także ojca sięgać.
Czytelnik poszukuje teraz małych form. Na zapotrzebowanie to odpowiada seria książek Rozważania o narodzie, Rozważania o wychowaniu, Myśli wybrane ojca Krąbca, czy seria pod tytułem Wykłady otwarte imienia ojca Krąbca. Jakie są zalety tych serii jako rodzaju zaproszenia do pierwszego spotkania z ojcem Krąbcem?
Żyjemy w takim szczególnym jakby czasie, szczególnej historii, kiedy wszystko to, co dzieje się bardzo szybko. Człowiek niby ma udogodnione życie, szybciej może przejechać, wędrować, robotę pewną wykonywać, a jednak ciągle brakuje mu czasu. I w związku z tym, jak widzi grubą książkę, to już od razu widok tej grubej książki już go odstrasza i ta lampka czerwona, nie mam czasu, właśnie usprawiedliwia, że nie sięga po to, co mógłby tam w niej znaleźć. Stąd też od strony nawet takiej psychologicznej, właśnie małe formy, małe książki, małe jakieś wydania są bardziej zachęcające do tego, by przeczytać. A co więcej, autor, który podejmuje się, by czasem trudny problem, jakieś skomplikowane zagadnienie w krótki sposób wyłożyć, no, musi dokonać szczególnej troski, szczególnego starania, by coś tak skomplikowanego w bardzo prosty sposób przekazać. I również jest to dla czytelnika bardzo wygodne, bo jesteśmy w stanie jakby objąć swoim umysłem to wszystko, co chciał nam autor powiedzieć. I stąd właśnie zrodziła się też ta potrzeba wydawania, czy też ujmowania skomplikowanych rzeczy w małe formy wydawnicze. Rozważania o narodzie, rozważania o wychowaniu, właśnie te myśli wybrane, czy też wykłady otwarte właśnie imienia ojca Krąbca. One są taką wielką okazją do tego, by sięgnąć i zapoznać się z rozumieniem bardzo ważnych rzeczy, takich jak właśnie czym jest kultura, kim jest człowiek, czym jest prawo, ba w jaki sposób właśnie rozumieć wychowanie, by z tym się zapoznać i samemu sobie to uczynić też pewną drogą, pewną metodą właśnie organizowania swojego życia, czy też wychowania najbliższych.
Jednakże czytelnicy, znając już myśl filozofa, pragną informacji o jego życiu. Czy wydawcy odpowiadają również na tę potrzebę?
Tak bywa, że czytając mądre książki, słuchając jakichś mądrych wypowiedzi, zawsze mamy tę pokusę, żeby zapytać, a kto to był ten, co pisał, czy kto to był ten, co takich mądrych rad udzielał. No i jest to w tym coś bardzo naturalnego, bo przecież pamiętamy stare przysłowie, które mówi nam, że skrypta, manet, egzempla trahunt. A więc pismo, słowa oczywiście pozostają, ale to, co nas pociąga, to, co nas właśnie jakieś zachwyca, to jest przykład. No i gdzież ten przykład mamy odnaleźć? Właśnie czytając, czy też odkrywając właśnie życiorys, czy życie autora. Myślę, że tutaj właśnie w przypadku ojca Krąbca, choć on sam nie napisał własnej biografii, ale jednak udzielił pewnych odpowiedzi, czy przeprowadził pewne rozmowy właśnie na temat i swojego życia, dziejów, dochodzenia do pewnych spraw, podejmowania pewnych decyzji i śledząc to, równocześnie jakby odkrywamy tego człowieka, a odkrywamy go nie po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość, bo to by było bardzo takie płaskie, ale przede wszystkim odkrywamy po to, żeby motywować się, że widzimy, iż każdy jakby wyrasta z podobnego punktu, narodził się, jakoś wykształcenie zdobył takie czy inne, dalej jego drogi potoczyły się w ten czy inny sposób. Natomiast pytamy, co było najważniejsze w tym. I wtedy okazuje się bardzo prostą rzecz odkrywamy. Wielka konsekwencja, pracowitość, wierność. Wierność pewnym ideałom, a tutaj bardzo konkretnie wierność prawdzie. I to, co możemy właśnie z tego życiorysu, z tego życia wysnuć czy wyczytać ojca Krąbca, to tę jedną wielką myśl. Wierność rzeczywistości, wierność prawdzie. I o tym możemy się właśnie dowiedzieć, czytając Porzucić świat absurdu. Jest to wywiad z księdzem Sochoniem przeprowadzony. Czy też właśnie przeglądając album poświęcony jego życiu, Niestrudzony sługa prawdy.
Księże profesorze, czy możemy jeszcze powiedzieć o spotkaniach i rocznicach majowych związanych z osobą ojca Krąbca? Informowaliśmy o obchodach 8 maja, zamieszczaliśmy relacje z tego spotkania na naszych stronach internetowych. Odbyła się również uroczystość nadania imienia jednej ze szkół lubelskich. Funkcjonuje polsko-angielska strona internetowa ojca Krąbca z informacjami dla czytelników i jego uczniów w całej Polsce i na świecie.
Tak, to wszystko rzeczywiście działo się, dzieje się i też taka ważna rzecz. Warto wspominać, przypominać. Jest to bowiem nasz obowiązek. W ten sposób spłacamy ten dług wdzięczności. A ten dług wdzięczności zaciągamy tylko wobec dwóch osób. To jest wobec rodziców i nauczycieli. I wspominanie właśnie rodziców, którzy odeszli, czy też nie żyją, albo też nauczycieli, którzy byli na naszej drodze, jest takim obowiązkiem każdego, kto rozumie. W ten sposób jakby realizujemy w swoim życiu tę cnotę wdzięczności. Ale byłoby to oczywiście tylko jednostronne, gdybyśmy na tych wspominaniach poprzestali. Tu raczej świadomie kontynuujemy i myślę, że będziemy kontynuować te rocznice śmierci, ale też i urodzin, właśnie po to, by z tego wielkiego bogactwa, z tego dziedzictwa, które pozostawił nam ojciec rektor, wydobywać i rozwijać myśli, ba budzić troskę o to, co jest ważne. I w tym roku na przykład ta rocznica piąta poświęcona była problematyce właśnie Uniwersytetu Katolickiego. Wiemy, jak bardzo na sercu ojcu leżało troska o Katolicki Uniwersytet Lubelski. Poczynając od tego starania się o odbudowę materialną KUL-u, który przecież był zagrożony w czasach komunizmu, a przypomnijmy, ojciec był rektorem w latach 1970 do 1983, a więc w najtrudniejszych latach, kiedy właściwie KUL był skazany na rozbiórkę. Tu w tym miejscu miały powstać właśnie traki komunikacyjne, ale też właśnie sklepy i jakieś inne pomieszczenia. On odbudowuje to broni i daje bazę edukacyjną, czy też uniwersytecką dla przyszłych studentów. Ale bardziej jeszcze troszczy się o odbudowę uniwersytetu jako uniwersytetu, który także był skazany poprzez zamykanie różnych wydziałów. Stąd troska, by odbudować te wydziały uniwersyteckie, by uniwersytet stał się miejscem właśnie poszukiwania prawdy. Poszukiwania prawdy, społecznego poszukiwania prawdy. I stąd właśnie ludzie mieli czerpać siłę do oporu przeciwko ideologii komunistycznej, bo było to miejsce, gdzie człowiek mógł jakby spotkać się z prawdą po to, by nie poddać się zniewoleniu ludzkiego umysłu. I wspomnienie to na temat uniwersytetu ma nas właśnie jakby natchnąć też pracą na dzisiaj. Bo dzisiaj jest także wielkie pytanie, jaką funkcję powinien pełnić Uniwersytet Katolicki w ogóle, a Uniwersytet Katolicki Lubelski w sposób szczególny. Dalej, troska, by w tym uniwersytecie właśnie była poszukiwana prawda, do której całe społeczeństwo ma prawo odwołać się, ale też i oczekiwać. I stąd temu właśnie spotkaniu piątej, z okazji piątej rocznicy śmierci była poświęcona refleksja, wykład, jak i również wypowiedź ojca Krąbca. Natomiast cieszy to, że jedna ze szkół lubelskich właśnie postanowiła przybrać imię ojca Mieczysława Krąbca. Imię patronalne. W ten sposób jakby ojciec staje się kimś, kto wchodzi w życie kolejnych już nowych pokoleń. Bo uczniowie, mając takiego właśnie patrona, raz będą się zapoznawali z jego myślą, a z drugiej strony będą chcieli też jakby wybrać z tego jego myśli coś, co powinni naśladować w swoim życiu, w swoim działaniu, w swoim postępowaniu. Stąd też tego typu inicjatywy bardzo cieszą i warto oczywiście tutaj cieszyć się również i gratulować tym, którzy taki pomysł podjęli. I szkołę, nową szkołę, to jest gimnazjum numer 3 w Lublinie, nazwać właśnie imieniem ojca Krąbca.
Dziękujemy za rozmowę księdzu profesorowi Andrzejowi Marniarczykowi. A do wszystkich Państwa, którzy zetknęli się z osobą ojca Krąbca, czy osobiście, czy przez falę eteru, zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do nas krótkich wspomnień poświęconych osobie ojca profesora. Spróbujmy ochronić i przekazać innym skarby utajone w naszej pamięci. Wspomnienia prosimy nadsyłać na adres Instytut Edukacji Narodowej, ulica 3 Maja 22/9, 20078 Lublin. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to prosimy o kontakt pod numerami telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam raz jeszcze adres i numer telefonu. Instytut Edukacji Narodowej, ulica 3 Maja 22/9, 20078 Lublin, telefon 81 534 99 66 oraz 81 743 75 15. Czekamy na Państwa wspomnienia i dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.